Dzień dobry.
Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. A kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Antysystemu. Ja siedzę w Warszawie i Wojciech Cejrowski zdaje się, że też w Warszawie.
No ja siedzę w mojej kajucie, żebyśmy się czymś różnili.
Ale różnimy się tylko odległością, bo kajuta jest gdzieś tam na północy Warszawy, a ja przebywam na południu Warszawy.
No i?
No i wynika z tego, że jesteśmy w tym samym miejscu, ale oddaleni od siebie. Także możemy porozmawiać w starym stylu. O, bo do tego się rzecz sprowadza.
A, bo nie mogłem zrozumieć tego, dokąd zmierzamy. No i co teraz?
To jest taka metafora, nie wiem czy udana.
I co teraz?
No dobrze, to teraz zajmiemy się, skoro jest pan w Warszawie, ja jestem w Warszawie, to zajmiemy się najpierw tematem polskim, czyli tym, co wydarzyło się raptem parę dni temu, czyli wprowadzonym przez rząd nagłym zakazem importu zboża i innych produktów rolnych, tam jest, zdaje się 30, ta lista jest długa, z Ukrainy do Polski. Powodem jest to, najkrócej mówiąc, że w momencie, kiedy Unia Europejska w zeszłym roku zniosła cła na towary rolne z Ukrainy, to Polska została, czy stała się państwem, które wręcz zostało zalane produktami rolnymi z Ukrainy, które są znacznie tańsze od polskiego zboża i od polskich produktów i w związku z tym polscy rolnicy, polska wieś po pewnym czasie zaczęła się buntować, no bo znalazła się w sytuacji absolutnie dramatycznej. No i rząd, żeby temu zaradzić, jednostronnie ogłosił, że wstrzymuje dostawy zboża i innych produktów do Polski. O tak brzmi, nazwijmy to, podstawa faktyczna tego, co się wydarzyło.
Wszystko wiem, gdyż w Warszawie ja jestem przejazdem, pan jest na stałe, natomiast ja jestem przejazdem i przyjechałem przed sekundą z mojego gospodarstwa rolnego. Jestem na bieżąco, uprawiam żyto i potem handluję tym żytem albo mąką z żyta, więc wiem o ziarkach dużo. Natomiast kiedy wspominałem dawno temu po otwarciu granic potencjał rolny Ukrainy. I mówiłem, że ani nie możemy, ani nie jest w polskim interesie wciąganie Ukrainy do Unii, bo wtedy dopłaty rolne całe pójdą na Ukrainę, która ma doskonałej ziemi, nie nawet więcej niż Polska, tylko doskonałej ziemi ma więcej niż całe terytorium Polski, włącznie ze wszystkimi parkingami, jeziorami i sufitami jeszcze do tego. No i jeżeli taki wielki potencjał, jeżeli Polska dopuści w ramach Unii Europejskiej, że taki wielki potencjał rolny nagle zostanie wcielony do Unii, to mówiłem już dawno temu, to Polska straci jakiekolwiek możliwości rolnicze, przestanie się cokolwiek w Polsce opłacać, bo Ukraina ma lepszą ziemię, większe obszary, taniej będzie wszystko produkowała i dostanie wszystkie dopłaty z całej Unii, to oni pochłoną ze względu na swój rozmiar, czyli na potencjał. Czyli nie leży w interesie Polski wpuszczanie Ukrainy do tego systemu, w którym polski rolnik dostaje jakieś dotacje z Unii. To po pierwsze, a po drugie nie.
Ale
nie
zaraz,
było.
Zaraz. Muszę na chwilę panu tylko przerwać. Jedno pytanie uzupełniające. Kiedy pan to mówił?
No mówiłem to wtedy, kiedy zostałem ruską onucą.
Zaraz no właśnie tam do tego zmierzam. Czyli co, tak parę miesięcy temu?
To w Radiu Wnet to mówiłem, bo jeszcze wtedy nie było antysystemu. To jest odcinek 17, więc to mówiłem w Radiu Wnet i dostałem bęcki. W ogóle za takie myślenie, jak możemy nie chcieć Ukrainy w Unii Europejskiej. No tak właśnie możemy nie chcieć, że to zrujnuje polskich rolników na zasadzie prostej konkurencji. Jak ktoś ma pole 1 000 000 hektarów w jednym kawałku, to obsługa tego pola jest tańsza niż jak ktoś ma 1 000 000 hektarów w małych kawałkach. To takie rzeczy na przykład.
Ale to właśnie dlatego pana zapytałem o tę datę, bo dlaczego to ma znaczenie moim zdaniem bardzo duże? Dlatego, bo to co pan mówił na temat tych zagrożeń związanych z otwarciem granic dla ukraińskich produktów rolnych, bo tego rzecz dotyczy konkretnie, tego typu wątpliwości miało całkiem sporo innych osób. No nie tylko pan, ale również na przykład były minister rolnictwa, członek zresztą Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof-Ardanowski, albo inni analitycy, albo inni specjaliści, albo nawet tacy niespecjalni specjaliści, bo ja siebie nie uważam tutaj za wielkiego specjalistę, od spraw rolnictwa. No ten argument, którym się pan posłużył, on jest na tyle zdroworozsądkowy, że do mnie przemawiał i też o tym mówiłem. I co się działo wtedy, bo to jest ważne. W lipcu, czerwcu i sierpniu zeszłego roku wszyscy przedstawiciele i rządu na czele z premierem i prezesem Jarosławem Kaczyńskim innymi mówili, że podnoszenie takich spraw to jest współbrzmienie z rosyjską propagandą i że nie wolno takich rzeczy mówić, że jeśli wpłynie tutaj to zboże ukraińskie, to ono wpłynie i sobie popłynie dalej, że nie ma się czego obawiać, a że ci, którzy takie rzeczy podnoszą, nie rozumieją w ogóle, o co chodzi. I proszę, minęło raptem parę miesięcy i mamy o 180 stopni odwrócenie sprawy i ci, którzy najgłośniej mówili, że nie wolno żadnych wątpliwości podnosić, wprowadzili zakaz.
To jest bardzo pożyteczny zakaz, nie ze względu na zboże, tylko ze względu na to, że oni zawsze, oni, nasz wróg Morawiecki i spółka, ci prounijni chłopcy, którzy na cuglach Davos chodzą, ci wszyscy, którzy kłaniają się Unii Europejskiej, oni zawsze mówią, chcielibyśmy wam obniżyć podatki, ale Unia się nie zgadza. Chcielibyśmy obniżyć akcyzę, ale Unia się nie zgadza. Chcielibyśmy, ale musimy zapytać Unię. A teraz dali dowód, że nie muszą pytać Unii. W żadnej z poprzednich spraw, gdy zasłaniali się Unią Europejską, nie musieli się nią zasłaniać, tylko mogli zrobić to, co teraz, czyli pokazać Unii kilka środkowych palców.
Czyli okazuje się, że można.
Można, ale dowodem na można był Orban i byli Włosi i byli Niemcy, którzy stawiali się Unii wiele razy i nic się nie stało. Po prostu stawiali swoje narodowe interesy w miejscu, gdzie one być powinny. I Unia mówiła, okej. Natomiast nasi lizali buty, proszę pana, a jak but nie był podstawiony, to lizali podłogę, po której but przejdzie za chwilę. Na każdy temat mówili, ale musimy to uzgodnić z Unią. I ja się za każdym razem oburzam. To po co jest Sejm, jeżeli cokolwiek Sejm próbuje uchwalić, jakikolwiek pomysł ma, musi najpierw przekonsultować z Brukselą. To jest niepotrzebny. Niech od razu Bruksela wysyła, niech car w Moskwie od razu wysyła dyrektywę. To jest jak za zaborów. Byliśmy kolonią ruską, pruską i austro-węgierską i kolonizator przysyłał decyzję do wykonania.
Czyli można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo widzę tutaj dwie pozytywne rzeczy tej całej historii. Pierwsza to ta, o której ja starałem się powiedzieć, czyli że jednak ludzie, którzy kierują się zdrowym rozsądkiem, w końcu okazuje się, że to oni mieli rację, a nie ci, którzy próbowali stłumić ich, zamknąć im usta, zakneblować i oskarżyć o to, że są właśnie ruskimi onucami, bo w końcu sami przeszli na tę stronę. A drugi, to pokazaliśmy, że jednak w takiej skrajnej sytuacji, oczywiście myślę, że realnym powodem nie było to, że nagle tutaj taka wielka wola się pojawiła po stronie politycznej, tylko sondaże pokazały, że wieś odwraca się od PiSu i mając do wyboru albo przegrane wybory z Kretesem, albo walkę o zwycięstwo, wybrali to drugie, przy okazji jednak pokazując, że mogą robić coś, na co Unia zgody nie wyraziła.
Proszę pana, szanownego, w taki sposób zachowuje się prosty... Ten fragment audycji został usunięty. Pełna wersja, nieokrojona, jest na moim kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Link jest w opisie poniżej i dziękuję za subskrypcję obu kanałów. Tego, który tnie i Rumble, który nie tnie. Że patrzą na słupki, nie patrzą na meritum. Czy to jest dobre dla rolników, czy niedobre. Tylko patrzą na sondaże, czy to jest dobre dla naszych prognoz wyborczych, czy złe. Nie patrzą na interes Polski od początku, tylko na swoje słupki, czy wygram wybory, czy nie. No ja myślałem, że do wyborów, nadal myślę, do wyborów powinno się iść po to, żeby załatwić jakieś sprawy ideowe. I niezależnie od moich słupków, Ja te idee moje niosę na froncie, nawet gdybym miał przegrać.
No ale właśnie pan nie startuje. Właśnie na tym polega tragizm współczesnej polityki medialnej, że ludzie, którzy patrzą na politykę tak, jak pan proponuje, czyli jest pewna idea, jest pewien program, chcemy go zrealizować i po to potrzebujemy poparcia społecznego, to mam wrażenie, że tacy ludzie już zniknęli z polityki. Jak przyglądam się temu, co się dzieje w polskiej polityce, to wygląda mniej więcej tak, że są te różni specjaliści od badania opinii publicznej. Codziennie przeprowadza się sondaże, czy to telefonicznie, czy internetowe, czy też w sposób bardziej tradycyjny i bada się praktycznie każdy powiew nastroju społecznego. I jak było na początku, parę miesięcy temu, że Rosja napadła na Ukrainę, no to Polacy muszą bronić Ukrainy, muszą pomagać, pokażemy, że jesteśmy pierwsi. I to się dobrze sprzedawało i premier i inni mogli mówić, my jesteśmy tymi, którzy wprowadzą sankcje, my tutaj pokonamy Rosję, pomożemy pokonać Rosję, nie cofniemy się ani o krok, Polska pokaże, co potrafi. To się dobrze sprzedawało, ludzie to kupowali, poparcie rosło, było ok. Ale jak się okazało, że to jest coraz droższe i że ta pomoc i te sankcje i ta cała gadanina sprawia, że ludziom się żyje coraz trudniej i sondaże zaczęły pokazywać, że ludzie się zaczynają odwracać od takiej polityki, to dokonujemy zwrotu i proszę bardzo, nagle wszystko to, co żeśmy przedtem chwalili i ogłaszali, że to jest największy dowód wielkiej odwagi i charakteru, idzie w czambuł, wyrzucamy to i teraz jest dokładnie odwrotnie. Nagle zaczynamy pomagać mądrze, roztropnie.
A moim zdaniem naród jest wykastrowany kompletnie. Pan tutaj sugeruje, że nie jest wykastrowany, tylko się poruszył czymś i władza się boi, że naród ją kujnie. Moim zdaniem naród jest wykastrowany i skąd to wywodzę? Przyjechałem prosto z Ameryki po półrocznej przerwie. Wsiadam do samochodu i na pierwszym moim tankowaniu widzę benzynę powyżej 7 zł za litr. To oznacza, że naród jest wykastrowany, że to jeszcze nie jest tyle. Zanim się naród zbuntował w 1970 roku, stocznia, no musiały nastąpić podwyżki kiełbasy i to nie było pierwsze podwyżki cen kiełbasy, tylko jakieś tam szeptane były wcześniej. Doszliśmy do punktu, w którym naród odzyskuje wreszcie zęby i zaczyna gryźć. Na razie moim zdaniem naród polski jeszcze nie odzyskał zębów, nawet mleczne mu nie wyrosły, bo skoro benzyna jest w absurdalnej cenie, ja pamiętam niedawno, bo 4. A teraz
tak
jest
było, to prawda,
ponad
ja też
7
pamiętam.
Zł i naród nie obala tej wrednej władzy, która z dnia na dzień mogłaby cenę benzyny zmniejszyć o 56%, ponad połowę, rezygnując z akcyzy i paru innych sztuczek, które wyłącznie w kwestii rządu leżą, w gestii rządu. No to skoro naród się nie rzuca zębami do gardła władzy o benzynę, to znaczy, że nadal nie ma zębów.
No dobrze, ale naród po prostu jest przekonany, bo jak się ta cała sprawa ze zbożem pokazała, to była konferencja pana premiera i pan premier ogłosił, że jest tylko jedna osoba winna temu wszystkiemu i to jest Władimir Putin. I ludzie są przekonani, no bo to jest, jakby to powiedzieć, główny przedmiot też propagandy rządowej, że wszystko da się zwalić na wojnę i wszystko się da zwalić na Putina. I tak długo, jak to się, że tak powiem, sprzedaje i ludzie to przyjmują, no to tak długo, że tak powiem, przyjmą cenę 7 zł, a może i 8 zł, albo i 9 zł za litr benzyny.
No właśnie powiedziałem, że nawet mleczne zęby nie wyrosły, bo mleczne zęby zaczynają rosnąć, jak się rozum pojawia w głowie, trochę lepszy niż był u dzidzi małej. No i naród jeszcze nawet zębów mlecznych nie ma, bo jeżeli premier mówi stale, że za wszystko odpowiada Putin, to znaczy, że Putin jest hegemonem na świecie, który odpowiada za wszystko, na przykład kontroluje cenę benzyny w Polsce, we Francji, w Niemczech, w całym NATO i w Ameryce. I skoro za wszystko odpowiada Putin, za cały kryzys i recesję światową, to znaczy, że on trzyma całą kulę ziemską za gardło tak skutecznie, że jakiekolwiek nasze działania, 15 tysięcy sankcji, nic nie dają, bo on jest silniejszy od wszystkich. A skoro jest silniejszy od wszystkich, to mówienie, że zwyciężymy Putina, jest nieprawdą, drogi premierze.
Dobrze, ja tutaj wrócę do jednego wątku. Pan powiedział, że pan przyjechał z Ameryki, a premier był właśnie w Ameryce.
A niech pan poczeka sekundę, jeszcze skończmy tak. O życie, bo pan Dobrze. Nie jest rolnikiem i pan nie zauważył najśmieszniejszej rzeczy. Oni dzisiaj, kiedy o tym rozmawiamy, wprowadzili sankcje, że żyta więcej już nie będzie można wwozić do Polski.
Ha, 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 ha. To z czego się pan tak śmieje?
Coś panu powiem, co rolnik tylko mówi. Może panu powiedzieć. Otóż... Tak.
Ale ja od razu mówiłem, że nie jestem specjalistą.
Ja wiem, ale oni wprowadzili teraz sankcje. Uwaga! Żyto z pola się zbiera, powiedzmy, żniwa kiedy są? W sierpniu. No i we wrześniu mamy pełne stosy zboża. Od września do przedwczoraj sprzedali całe to zboże, a teraz już nie mają nic u siebie i w tym momencie Polska wprowadza zakaz, jak oni już nie mają czego sprzedawać. A kiedy Polska zniesie zakaz? Idę o zakład z Lisickim, że pod wpływem Unii albo innych czynników wprowadziliśmy, udało się utrzymać zakaz przez 6 miesięcy, ale teraz już musimy go zdjąć. Kiedy zdejmą? Jak we wrześniu pojawią się kolejne stosy żyta, które teraz na razie rośnie dopiero na Ukrainie.
To ja się zakładam, że nie, ponieważ we wrześniu to będzie tuż przed wyborami i wtedy tego nie zrobią. Może to zrobią po wyborach.
Zniosą tuż przed wyborami, bo jeszcze wtedy się, albo tuż po, ale jeszcze się rolnicy nie zorientują, że to żyto płynie, bo zniosą po cichu. Czyli ten zakaz obecny, moim zdaniem, to jest kłamstwo wyborcze. Że to nie jest na poważnie. Tylko wprowadzili, kiedy on już nic nie da, bo wprowadzili za późno, jak już wszystko wjechało. Ale jeszcze jeden aspekt chciałem zapytać. Niech mi Lisicki wytłumaczy, jak to grane było tutaj. Otóż ten fragment audycji został usunięty. Pełna wersja, nieokrojona, jest na moim kanale rumble.com/Wojciech Cejrowski. Link jest w opisie poniżej i dziękuję za subskrypcję obu kanałów. Tego, który tnie i Rumble, który nie tnie.
Nie, ale to jest ostatnia rzecz, jakiej może pan oczekiwać od propagandy. Propaganda nie kieruje się logiką, sercem, rozumem. Propaganda ma swoje grupy, do których kieruje różne przekazy. Jednym mówi jedno, a drugim mówi co innego. Ważne, żeby, że tak powiem, każdy ją kupował po swojemu. I w ten sposób jednym można mówić, że my pomagamy, bo wysyłamy, a innym można mówić, że my nie pomagamy, albo pomagamy mniej, albo moglibyśmy inaczej. No propaganda na tym polega. Tu żadnej logiki nie ma co oczekiwać. To pan siedzi, myśli, panu się to nie zgadza, bo to się nie zgadza, bo to jest nielogiczne. Ale przekaz może być taki, że do jednej grupy dotrze, że my pomożemy wysyłając gorsze zboże, bo i nawet nie musimy się tłumaczyć, dlaczego ono jest gorsze, a dla innych po prostu dlatego, bo wysyłamy, bo chcemy pomóc. I tyle.
Ale ono nie jest gorsze. Okazało się, że ono jest trujące. Ostatnie 2 tygodnie to, gdzie ta mąka trafiła, trujące chleby w Polsce jedzą polskie dzieci. I teraz trujące chleby mają jeść dzieci afrykańskie. No to rasiści to, czyli rząd PiS-u oraz Unia Europejska to są rasiści, którzy chcą wytruć Afrykę. Taką tezę stawiam.
O rany, to pan taką stawia, to ja panu powiem jednoznacznie. To jest absolutne współbrzmienie i jest takie słowo, które się jest bardzo mocne zrobiło. O, to jest rezonowanie. Rezonowanie rosyjską propagandą. Ale zostawiam to w tym momencie. Potem się pan będzie tłumaczył, bo chcę przejść na chwilę do Ameryki, z której pan przyjechał. I tam są bardzo ciekawe, jedna bardzo rzecz się ciekawa wydarzyła, mianowicie do opinii publicznej przeniknęła gigantyczna masa dokumentów, za sprawą zresztą chyba przypadkowego dosyć żołnierza, tak wynika przynajmniej z doniesień, ale te dokumenty pochodzące, to są tajne dokumenty Pentagonu, pokazują dwie rzeczy, których praktycznie w Polsce się też nie przebiły, o tak powiem, do opinii publicznej. Rzecz pierwsza, że mamy po raz pierwszy realne potwierdzenie tego, że na Ukrainie działają jednostki specjalne amerykańskie, brytyjskie, francuskie i inne, czyli że jednak jest to tak zwana proxy war, czyli wojna zastępcza, toczona przez dużą część Zachodu z Rosją. To jest pierwsza teza. A druga teza, bardzo istotna, która też w Polsce się niespecjalnie przebija, że straty ukraińskie i sytuacja armii ukraińskiej jest nieporównywalnie gorsza, niż wynikałoby z codziennych doniesień polskich mediów. Ja już kończę, ale jedną rzecz powiem, że w ciągu ostatnich 30 dni, bo sobie tak to liczyłem, na 3 głównych portalach w Polsce praktycznie każdy dzień zaczyna się od takiej informacji. Gigantyczne straty Rosjan. Gigantyczne straty Rosjan. Większe niż oczekiwano. Armia rosyjska w totalnej rozsypce i tak dalej. I tak dalej. Tymczasem z tych dokumentów wynika, że jesteśmy tutaj w dużym stopniu karmieni fałszywymi informacjami.
Tak, to nie był przypadkowy żołnierz, tylko młody patriota. I oczywiście rzucili się na niego, bo ujawnił tajne dokumenty. Na szczęście w Ameryce są takie przepisy, o ludziach, którzy ujawniają tajne dokumenty ze względu na dobro społeczne. Czyli formalnie klauzura top secret i nie wolno mi tego wynieść, ale jeżeli pod top secret kryje się przestępstwo, próbują urzędnicy amerykańscy schować pod klauzulą tajności, to wtedy mogę wynieść te dokumenty na przykład na Kapitol i swojemu senatorowi podać do ręki, czyli złamałem prawo, ale powód złamania prawa był taki, że mnie nie ukarzą. Oczekuję, że w tym przypadku też tak będzie. Otóż...
To jest tak zwany sygnalista, tak? Tak to się nazywa.
No na przykład sygnalista, tak. Otóż jakie przestępstwo ukrywa się pod pieczęcią top secret w tej chwili? To, że Stany Zjednoczone bez aprobaty Kongresu za pomocą prezydenta bądź jego ekipy, czyli urzędników, którzy mają pod nadzorem Kongresu pracować, rozpoczęli wojnę z Rosją poprzez wysłanie armii amerykańskiej na Ukrainę. Aktywnych, gorących żołnierzy i nie dwóch, którzy w ambasadzie siedzą, tylko 15 oddziałów z tych dokumentów wynika w różnych miejscach i tak dalej. Czyli nie jest to pomoc militarna, tylko to jest aktywne wojsko, nieemerytowany generał, który prywatnie pojechał, nie najemnicy amerykańscy czy polscy, tylko aktywne amerykańskie wojsko, które zostało przez ekipę Bidena wysłane na Ukrainę. Coś takiego wolno Bidenowi zrobić wyłącznie za aprobatą Kongresu. Czyli próbował pod pieczęcią top secret ukrywać swoje przestępstwa. Bo no jest to zbrodnia, za którą się idzie siedzieć na długie lata, jeżeli się rozpocznie wojnę wbrew narodowi amerykańskiemu. Naród poprzez Kongres musi zaaprobować taką wojnę.
No i co będzie teraz w takim razie?
A
no
co będzie, to ja nie jestem wróżka Pellegrini. Demokraci ale próbują dokumenty... skierować całą uwagę na tego biednego żołnierza 21-letniego i tak go ukarać, żeby nikt nie podskakiwał. Natomiast no, są jeszcze republikanie tam po drodze, którzy mówią, ale halo, dlaczego sekretarz Białego Domu mówi, że te dokumenty nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego, że one mają i powinny być po wsze czasy ściśle tajne? Ale jak, zaraz chwileczkę, jakim prawem? My nadzorujemy władzę wykonawczą i informacja o tym, że wysyłacie wojsko do naszego nuklearnego przeciwnika, to powinna najpierw trafić do nas, że taki macie plan. I nie wolno ukrywać takich informacji, tylko właśnie mają być ujawnione.
Ale ja też oglądałem całą masę amerykańskich filmów, które dokładnie o tym mówiły, że taką decyzję można podjąć wyłącznie za zgodą Kongresu.
Tak. No i gdyby Ameryka była zaatakowana, tak jak na Hawajach w czasie II wojny światowej, to wtedy przez krótki czas prezydent podejmuje pewne decyzje, bo nastąpił atak. Natomiast zaraz potem Kongres musi zatwierdzić, wchodzimy oficjalnie w stan wojny. A tutaj Ameryka weszła oficjalnie w stan wojny z Ruskimi.
Znaczy, żadna
Ukraina nie toczy żadnej wojny z Ruskimi, tylko z tego wynika, że Amerykanie, bo pompują forsę, pompują sprzęt i mają własne wojsko na Ukrainie.
No dobrze, ale to jest wszystko, że tak powiem, kompletnie też nieobecne w tej polskiej dyskusji, bo w polskiej dyskusji jest tak, że o żadnych jednostkach amerykańskich nie ma słowa. Jest tylko o tym, że w imieniu...
Ale jak nie ma słowa, jeżeli to jest początek i koniec tej sprawy, że co facet ujawnił? Sekrety Pentagonu dotyczące militarnej obecności amerykańskiego wojska na Ukrainie. To jak może być nieobecna ta informacja, a jednocześnie być obecna?
Ale ona jest obecna tylko na takiej zasadzie, że pojawia się gdzieś na drugim czy trzecim miejscu w różnych portalach, ale przecież ona, czy słyszał pan, bo ja nie słyszałem ani jednej wypowiedzi ważnego polskiego polityka odnoszącego się do tej sprawy, a przecież ona jest również istotna z punktu widzenia polskich interesów, no bo teraz się nagle okazuje, że to jest inna wojna niż ta, o której nam mówiono, że ona jest, bo to miała być wojna polegające na tym, że Rosja napadła na Ukrainę i to między nimi jest ta wojna. A teraz się nagle okazuje, że Ukraina to tu jest tylko narzędziem wojny prowadzonej jednak między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
A z punktu widzenia Ameryki to wygląda jeszcze gorzej, bo grupka niewybieralnych urzędników, nikt ich nie wybierał. Bidena wybrano w wyborach, ja uważam, że oszukanych, no ale załóżmy, wybrano Bidena. jednego. I on sobie mianował urzędników. I ci mianowani przez niego urzędnicy w żadnych wyborach nie startowali nigdy. Oni zdecydowali się o wciągnięciu całego społeczeństwa amerykańskiego w ostry konflikt z Rosją, czyli nuklearny, potencjalnie, bez pytania kogokolwiek. Nawet nie byli wybrani, nie kandydowali. Ci goście, którzy podjęli tę decyzję, żeby amerykańska armia weszła w konflikt bezpośredni z ruskimi.
Ach, dobrze. Ja myślę, że to jest moment, kiedy trzeba przerwać naszą dyskusję i wrócić do niej za jakiś czas, kiedy będziemy wiedzieli, jakie są reakcje i Kongresu, i społeczeństwa amerykańskiego, bo na specjalne polskie reakcje to ja nie liczę, mówiąc prawdę, w tej sprawie.
No bo pan szuka, zaczął pan od tego, że szuka pan jakichś ważnych polskich polityków, pan powiedział.
No, ale zaraz, no, ale chyba pan się zgodzi, że nas to powinno interesować i że gdyby kierować się, no taka informacja powinna być istotna dla, z polskiego punktu widzenia.
Tak, powinno, ale my nie mamy żadnych ważnych polityków w Polsce. Jest kryzys męskości, jest kryzys honoru, kryzys prawdy, elity są trzebione co jakiś czas, a to powstanie styczniowe, a to Carat, a to Katyń, a to coś tam i po prostu nie ma poważnych polityków w Polsce.
To już pana nawet nie zapytam, co pan sądzi o spotkaniu pana premiera Morawieckiego z panią Kamalą Harris.
Myślę, ja panu powiem, co
ale
sądzę.
Ja już się boję usłyszeć tej odpowiedzi.
Nie, to panu odpowiem. Otóż proponuję państwu, żeby państwo przeczytali sobie amerykańską konstytucję. Jakie uprawnienia ma wiceprezydent? Żadne. Kompletnie zerowe ma. W sytuacji, gdy jest podzielona Izba Senatu 50-50, wtedy nabywa uprawnień na chwilę, zasiadając jako ten głos, który ma przeważyć na jedną albo na drugą stronę. No to są uprawnienia Kamali Harris. Czysto konstytucyjne w sytuacji i tylko w takiej, gdyby w Senacie było 50-50 i nie mogą podjąć decyzji. To wtedy wiceprezydent nabywa uprawnień. Wiceprezydent nie ma żadnych uprawnień. Ta funkcja jest stworzona po to, że gdyby kojfnął prezydent, to wtedy wiceprezydent zostaje prezydentem i nabywa uprawnień. Ale dopóki Kamala Harris jest wiceprezydentem, nie ma żadnych uprawnień. Czyli Morawiecki spotkał się z nikim.
Dobrze, wiedziałem, że tym skończy się nasza rozmowa, a ja próbuję za wszelką cenę, to jesteś ważni politycy, ważne spotkania, a pan nie daje mi szansy, dobrze.
Nie, Morawiecki by więcej załatwił, gdyby się spotkał ze sprzątaczką w Białym Domu, niż z Kamalą Harris, bo sprzątaczka by coś tam opowiedziała i tak dalej, i by jeszcze miał ładne zdjęcia, a z Kamalą Harris... No, to jest nikt. Kamala Harris jest potencjałem, który wybuchnie w sytuacji, gdy wybuchnie Biden.
I tu postawmy kropkę.
Bye.
Do zobaczenia.